Sobotnie popołudnie z Radiem Poznań, minęła godzina 16. Dzień dobry Państwu, Marcin Rzyski kłania się sprzed mikrofonu. Nasi stali słuchacze dobrze wiedzą, że teraz w Radiu Poznań będziemy rozmawiać. Choć będzie nieco inaczej niż zwykle, bo co tydzień w soboty po 16 nasz wywiad tygodnia, czyli rozmawiamy z gwiazdami. Przeważnie są to polskie albo zagraniczne gwiazdy muzyki. Dziś będziemy rozmawiać o gwieździe polskiej estrady, ale nie z nią samą, ale z osobą, która napisała bardzo przepastną, bardzo wyczerpującą biografię. Biografię Andrzeja Zauchy, który jest od poniedziałku naszym artystą tygodnia. To już druga biografia na przestrzeni kilkunastu miesięcy, która pojawia się w księgarniach. O tej mówi się, że jest pierwsza tak bardzo kompletna. Ponad 60 osób odpowiadało na pytania Jarka Szubrychta, który wcześniej wydał książki m.in. na temat Maryli Rodowicz, ale też zespołu Slayer na przykład. Teraz o Zausze, ponad 500 stron, no i godzina, prawie godzina rozmowy na ten temat z muzyką śpiewaną przez bohatera naszego popołudniowego programu i całego tego tygodnia, czyli Andrzeja Zauchę. Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z naszym gościem, dziennikarzem i pisarzem Jarkiem Szubrychtem, który prawdopodobnie w tej chwili wie o Andrzeju Zausze z wszystkich osób na świecie najwięcej. Zanim przejdziemy do pana Andrzeja, to może jeszcze chciałbym zahaczyć o napisania tej biografii, o to, jak ona wygląda, jak ona jest bardzo skrupulatna, jak bardzo szczegółowa. Aż trudno uwierzyć, niesamowicie mrówcza praca, aż chcę się zapytać, ile lat i ile godzin dziennie tak naprawdę zajęło, bo wygląda na to, że bardzo dużo.
To prawda, dużo, ale nie liczyłem. Obiecuję, że będę liczył przy następnej książce, bo to pytanie się pojawia w niejednym wywiadzie. Trudno mi to oszacować, dlatego że ja mam też po prostu dzienną pracę, która też jest związana z pisaniem i też z pisaniem o muzyce, ale no, takim prasowym, doraźnym, więc książka powstawała po godzinach. Czasem były to etapy bardzo intensywnej pracy, że przez dwa tygodnie na przykład robiłem głównie to po kilka godzin dziennie, a potem przez pół roku niestety praktycznie nie mogłem się w ogóle tym zająć. Ja piszę dosyć szybko, więc to jest tak, że samo pisanie jest dla mnie już takim ostatnim, najłatwiejszym, najkrótszym procesem, ale zbieranie materiałów, potem docieranie do ludzi, umawianie się z nimi, rozmawianie, selekcja tego materiału, dlatego że czasem jest tak, że no z pięciogodzinnej rozmowy zostaje raptem pięć zdań. Więc to wszystko rzeczywiście składa się na to, że ten proces po prostu no, ciągnie się latami, szczególnie w przypadku takiej książki, która co prawda jest poświęcona jednemu artyście, ale opowiada o nim wielogłosem, bo ja nie jestem jedynym narratorem tej książki, ale jest też kilkudziesięcioosobowy chór jego przyjaciół, znajomych, rodziny i tak dalej, którzy no, opowiadają po prostu o swoim Andrzeju Zausze. Ponad 60.
Ponad 50 osób.
Ponad 60.
Ponad 60 osób, proszę Państwa. Druga myśl, która mnie podczas czytania tych wszystkich bardzo szczegółowych opisów, to takie pytanie, kto tak naprawdę to będzie czytał? Kto czyta biografię muzyków? Kto się tym interesuje? Dlaczego nas to w ogóle tak interesuje?
Na szczęście, jak się okazuje, czytają tę książkę nie tylko zagorzali fani, nie tylko szalikowcy Andrzeja Zauchy. Czytają i chwalą ją sobie, dlatego że oprócz historii jednostkowej, biografii tego jednego człowieka, biografii zresztą moim zdaniem bardzo ciekawej, oczywiście trudno, żebym był obiektywny w ocenie czegoś, czemu postanowiłem poświęcić, jak już wspomniałem, kilka lat pracy. Oprócz tej opowieści o jego życiu, to jest też opowieść o czasach pewnych już minionych służb. To jest też opowieść o ludziach, których on spotykał, o pewnych środowiskach, o pewnych miejscach, więc myślę, że to są takie walory, które sprawiają, że podoba się nie tylko tym, którzy właśnie są oddanymi fanami samego Andrzeja, ale też zdarza się, że sięgają po nią ludzie ciekawi historii, ale niekoniecznie wielbiciele talentu Zauchy, którzy potem mi piszą albo opowiadają, że podczas czytania książki nie mogli się powstrzymać i wyszukiwali na YouTubie czy gdzieś tam kolejne numery i już teraz są fanami. Już w ogóle wszystko zrozumieli, już będą słuchać. Nie ma lepszego dla autora komplementu.
dotknij gdzie chcesz. Gryzę coraz lżej. Zrób co chcesz, a potem weź. Dam oswoić się.
Znasz dokładnie swój fach, więc pozwalam ci siąść. Wezmę ciebie pod dach i maskotką mi bądź.
Nie bój się, weź mnie gdzie chcesz. Już nie będę gryźć, tylko daj przedtem coś zjeść. Tylko daj coś pić.
Niepotrzebny ci strój w złotej klatce ze ścian. Dokładnie swój fach.
Już nie będę gryźć,
więc pozwalam ci siąść.
Tylko daj przedtem jeść.
Wezmę ciebie pod dach.
Tylko daj przedtem
i maskotką mi bądź.
Nie bój się, nie bój się, dotknij gdzie chcesz.
Gdy policzę do stu,
gryzę coraz lżej.
Sama nago tu stań.
Wszystkie stworzenia, duże i małe. Śpiewali razem Andrzej Zaucha i Ewa Bem. Ta druga właśnie wydaje płytę koncertową na swoją 70, a Andrzej Zaucha w tym tygodniu jest naszym artystą tygodnia, ale niestety nie mamy możliwości porozmawiać z nim osobiście, dlatego zaprosiliśmy do rozmowy Jarka Szubrychta, który napisał przepastną biografię.
To jest historia oczywiście Andrzeja, ale tak jest to napisane, że jest to po prostu historia naszego kraju wręcz, historia naszej muzyki, jak ona się tworzyła, historia rocka takiego, tego wczesnego polskiego. Myślę tutaj o tym, że zaczyna człowiek czytać o Andrzeju Zausze, a tak naprawdę słyszy pierwszy big beatowy koncert w Polsce jeszcze w roku 59. To, co się dzieje dookoła i co powoduje, że ten Andrzej Zaucha w ogóle sam zaczyna się interesować, prawda, muzyką.
Tak, to prawda. Chciałem, albo inaczej, uznałem, że ten kontekst jest niezbędny. To trochę jak kiedy malarz maluje portret. Oczywiście istotna jest postać, istotna jest ta osoba, którą portretuje, ale nie bez znaczenia jest też to tło. To nie jest białe tło. Tam nie zostaje białe płótno. Tylko często w tym tle, na drugim, trzecim planie umieszczane są detale, które bardzo wiele nam mówią i o tym czasie, w którym ta osoba żyła, o jej funkcji społecznej i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też kontekst moim zdaniem jest niezbędny, żeby zrozumieć, dlaczego Andrzej Zaucha był właśnie takim artystą, takim człowiekiem, dlaczego podejmował takie, a nie inne decyzje. I oprócz tego, że jest niezbędny, jest po prostu moim zdaniem szalenie interesujący. To jest też tak, że ci ludzie, którzy mu towarzyszyli w jego pierwszych krokach na scenie na przełomie lat 60., 70., ale też ci, którzy, którzy potem, jego równolatkowie z lat 80. już tej wielkiej estrady, to są ludzie, którzy dzisiaj mają ponad 70 lat. Trzeba po prostu z nimi rozmawiać, trzeba nagrywać te opowieści, trzeba je spisywać, bo to jest kawał dziedzictwa naszego, kawał naszej tożsamości. I no i niestety, jeżeli to przegapimy, ten moment, w którym teraz jesteśmy, w którym jeszcze możemy z nimi o tym porozmawiać i ich wysłuchać, to za chwilę się zorientujemy, że już nie ma kto nam o tym opowiedzieć. A to po prostu jest bardzo fascynujące, to jest ważne, bo no my z tego jesteśmy, nawet jeżeli na co dzień nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, co nas kształtowało, to też te rzeczy, ta muzyka, te dźwięki miały jakiś wpływ na nas, chociażby tu się posłużę przykładem bardzo konkretnym. No, mój pierwszy kontakt z Andrzejem Załuchą, jego śpiewem, był absolutnie nieuświadomiony, no, bo byłem pacholęciem, które zostawało czasami o takiej porze roku, jaką teraz mamy, przeziębiony, zostawiali mnie rodzice przeziębionego w domu. No i cóż było robić? Nudziłem się, puszczałem telewizję, o tej porze tylko TVP1 wówczas nadawało. I tam był blok programów edukacyjnych, w tym o znienawidzonej przeze mnie matematyce, znakomity program Przybysze z Matplanety. I w czołówce tego programu śpiewał Andrzej Załucha. Dużo, dużo później dowiedziałem się, że to on, ale kochałem tę piosenkę. Swoją drogą to jest taki kierunek w twórczości Andrzeja Załuchy, który niestety nie został pociągnięty, bo to było z zespołem Omni, trochę tak jakby z Giorgio Moroderem nagrywał.
Wszyscy myślą, właśnie, że z Markiem Bilińskim to jest zrobione.
No właśnie, nie? Ale też trochę nie dziwię się, że tak myślą. Natomiast no to była fascynująca ścieżka. Szkoda, że jakoś tam więcej w tym kierunku nie powstało. No ale właśnie, to jest jakiś element, który mnie gdzieś tam też moją wrażliwość budował, niezależnie od tego, czy ja to pamiętam, czy nie. Ja sobie to przypomniałem, bo z Załuchą spędziłem ten długi czas ostatnio. Ale pewnie bym sobie nie przypomniał, gdybym o nim nie pisał książki. Ale to by gdzieś we mnie było. I pewnie jakoś to rzutuje na przykład na moje wybory estetyczne, na muzykę, której słucham na co dzień dzisiaj.
Można powiedzieć, że jest coś takiego w tej chwili jak renesans w ogóle Andrzeja Załuchy, prawda? Myślę, że przez przez wiele lat, a nawet dekad chyba teraz można powiedzieć, że był osobą niedocenianą, artystą niedocenianym, a teraz włączamy jeden, drugi utwór, czy z dżamblami, czy za Nawą, czy jakiś solowy i często jesteśmy zachwyceni i wręcz zszokowani, jak to świetnie brzmi, jak to pulsuje, prawda?
Tak, to prawda. Też mam wrażenie, że przez całe lata 90. i pierwszą dekadę nowego wieku Andrzej Zaucha był człowiekiem, artystą prawie zapomnianym. Mówię prawie, bo tam dwie, trzy piosenki może gdzieś tam jeszcze ostały się na playlistach radiowych, no Byłaś serca biciem przede wszystkim. Raczej był pamiętany przez tych fanów, którzy rzeczywiście już lubili go i słuchali go w latach 80. Przypominana była dramatyczna historia jego śmierci w rocznicę, jesienią oczywiście i to wszystko. Natomiast później okazało się, że jego repertuar, jego śpiew to jest coś, co przemawia do pokolenia, którego nie mogło pamiętać, do ludzi, którzy właściwie rodzili się pod koniec lat 80. albo już w latach 90. i którzy odkrywali w tym, co robił, co śpiewał Andrzej Zaucha, taki nurt w polskiej muzyce rozrywkowej, który nie ma zbyt bogatej reprezentacji do tej pory, a nawet jeżeli tę reprezentację ma, to ona rzadko jest takiej jakości, jak to, co robił Zaucha i ludzie, którzy mu towarzyszyli, bo to byli też świetni kompozytorzy, tekściarze, znakomite zespoły, często bardzo duże składy, na które dzisiaj no, mało kogo stać, żeby realizować takie nagrania z Big Bandem. A mówiąc o tym takim nurcie skromnie w polskiej muzyce rozrywkowej reprezentowanym, mam oczywiście na myśli muzykę o soulowej, funkowej proweniencji. To tego się słuchało, bo pod koniec lat 70. oczywiście był szał na disco, ta taka bardziej popowa twarz soulu była w Polsce też bardzo popularna. Nie mówiąc już o tym, że za sprawą MTV najbardziej popowa emanacja tego nurtu, czyli Michael Jackson, potem zyskał szaloną popularność. No ale mało kto potrafił to dobrze w Polsce wykonywać. Andrzej Zaucha wykonywał to znakomicie. Więc ludzie, którzy kochają takie dźwięki i którzy nie znali tej historii, odkrywają nagle za pomocą internetu, który umożliwia nam eksplorowanie przeszłości trochę niezależnie od tego, co postanowi dyrektor programowy radiostacji czy decydent w telewizji akurat puścić. Za sprawą internetu ci młodzi ludzie odkrywali, że był taki Zaucha, że był świetny. I zaczęli go remiksować, zaczęli go samplować w nowych utworach. On po prostu zyskał absolutnie nowe życie w nowej przestrzeni, w nowym kontekście, wśród nowych fanów i myślę, że to zjawisko będzie jeszcze narastać.
Popatrz, bo z nad rzeką zdarzeń pusty już. Taksówki coraz dłużej drzemią na postojach, czekają na ostatni kurs. Popatrz, bramy już przymknięte w oknach noc. Nad kinem neon jakby przygasł i dykłowia. Możemy znów przy ogniu siąść. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpruniesz kiedyś stąd jak tak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, w mokry asfalt biją światła lamp. Ostatni tramwaj noc rozcina jak pochodnia. Wycisza mrok, klaksony aut. Popatrz, na tej scenie gramy tylko my. Czy w życie dziś nas wiedzie ta rozmowa? Papieros w ręku lekko drży. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpruniesz kiedyś stąd jak tak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się.
Popatrz,
tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpłyniesz kiedyś stąd jak ptak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń wrasta w mrok. W tę noc czy w życie dziś nas wiedzie ta rozmowa. Mniej pewny teraz każdy krok.
Co jeszcze się o nim dowiadujemy prywatnie? Na przykład wynotowałem sobie, że z jednej strony nie nadużywał alkoholu, bo nie lubił piwa, ale z drugiej strony potrafił całe honorarium wydać na bank, kiedy się cieszyć, że wszystko wydał.
Nie nadużywał alkoholu, na pewno nie wchodził w górne rejestry branżowej normy, że się tak wyrażę. Natomiast nie unikał biesiad, był bardzo towarzyskim człowiekiem i to, że sam nie pił, nie upijał się, to wcale nie oznaczało, że się migał od imprez. On był pierwszy do tego, do tańca, do śpiewania, do dowcipów, do towarzystwa ludzi, ale też, co ważne, kiedy był w Krakowie, kiedy akurat nie jeździł z koncertami, on na te imprezy, przede wszystkim pod Jaszczury, ale też do domów przyjaciół, zawsze chodził z Elżbietą. To nie było nigdy tak, że on tam wychodził sam, bo miał jakieś swoje towarzystwo, to zawsze było tak, że chodzili z żoną No i wszyscy, których spotkałem, opowiadali właśnie o nim jako o takim kompanie, przy którym nie sposób się było nudzić, bo zawsze tam był śmiech, zawsze były żarty. Jak już udało się zarobić jakieś pieniądze, to nie potrafił ich trzymać. Zależało mu na tym, żeby po prostu przyjaciele się doskonale bawili, więc łatwo było je przepuścić w jeden wieczór przy barze. Jedyna rzecz, na którą wydawał pieniądze dla siebie, to były samochody, ale oczywiście samochody na miarę możliwości człowieka zarabiającego w PRL-u w latach 80., czyli co prawda dobre marki, bo na przykład kochał Mercedesy, no ale modele w absolutnie opłakanym stanie, ledwie jeżdżące. Dzisiaj raczej byłyby złomowane, a jemu sprawiały wiele radości.
Mówi się o Andrzeju, że oczywiście wokalista, ale często przypomina się te kajaki, przypomina się słowo zecer.
O ile szkoła przy drukarni była złem koniecznym, jakąś szkołę trzeba było skończyć. Skończył właśnie taką, został zecerem, ale nie pracował w zawodzie. O tyle kajaki były wyborem. On miał jako młody człowiek zamiłowanie do sportów bardzo różnych, ale kajaki pokochał szczególnie i miał do tego talent. Były takie dwa sezony, kiedy Andrzej Zaucha właściwie w swojej kategorii wiekowej wygrywał wszystko, co było do wygrywania. U córki przeglądałem dyplomy, jest ich pokaźna sterta, naprawdę gruby plik. Zdobywał tytuły Mistrza Polski i trzeci sezon po tych dwóch znakomitych to już jest sezon, kiedy i startów było mniej i wyniki gorsze, bo już zaczął uciekać na ląd do klubów muzycznych Krakowa, już zaczęło się granie i ta muzyka go ciągnęła. Ku rozpaczy trenera, ale ja to jestem szczęśliwy, że jednak wybrał muzykę. Ale też myślę sobie, że te parę lat, bo oczywiście zanim przyszły sukcesy, zanim te tytuły mistrzowskie się pojawiły, chwilę musiał wcześniej też trenować. I myślę sobie, że te parę lat spędzonych na wodzie też nie było bez wpływu na jego warsztat śpiewaczy. Bo przecież kajaki to jest każdy sport właściwie, praca z oddechem. Bo przecież te płuca, ta klatka piersiowa, ten miech, który on miał, nie przeszkadza w śpiewaniu, prawda? Więc sądzę, że właśnie tego rodzaju doświadczenia, nie trzeba ich tylko traktować w kategorii anegdoty, ale one też budowały tę postać jako artystę.
Dzisiaj na tle wymyśliłem ciebie, swoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom.
O rodzinie, mnie bardzo zaintrygował fragment, w którym żona mówi do Andrzeja, żeby nie grał do kotleta, nie szukał łatwych pieniędzy dla rodziny właśnie, łatwiejszych, tylko się zatroszczył o budowanie na poważnie swojej kariery.
No, żona wykazała się tutaj daleko idącą roztropnością, bo rzeczywiście to był przypadek Andrzeja, ale to przypadek bardzo wielu artystów, takich, którym talent pozwala na to, żeby robić właściwie wszystko, właściwie każdą rzecz, za którą ktoś jest w stanie zapłacić, bo często w takim procederze zapominają właściwie z jakiego powodu zajęli się muzyką, za co tę muzykę pokochali i co właściwie w tej muzyce chcieli zrobić, kiedy wyruszali w tę drogę. Trudno z dzisiejszej perspektywy oceniać tamte czasy i tamte decyzje, bo choć oczywiście muzycy, artyści teraz też nie mają łatwo, to jednak jest tak, że kiedy już ktoś odnosi sukces, to może go, że się posłużę takim nowoczesnym słowem, monetyzować dowoli. Nikt mu nie mówi, że słuchaj, tu już więcej ci nie zapłacimy, bo takie są reguły gry. Przyszło ileś tam ludzi, ale nie możesz wziąć za to pieniędzy, a wtedy tak było, bo były stawki ministerialne za koncerty, za nagrania i niezależnie od tego, czy artysta przyciągał tłumy, czy przychodziło 15 osób, była taka sama stawka. Więc bardzo wielu polskich artystów, tych wspaniałych, ambitnych, utalentowanych, młodych muzyków, tych jazzmenów, ale i tych rockmenów, i tych ze strady, wyjeżdżało. Niektórzy wyjeżdżali jak jak Zaucha na kilka lat, inni już nigdy nie wracali. Albo wracali już bez tego twórczego żaru w sobie. To myślę, że w ogóle jest nieopowiedziana historia polskiej muzyki rozrywkowej i jak wiele talentu straciliśmy przez sytuację taką polityczno-ekonomiczną. I nie każdy miał tę Elżbietę, która w odpowiednim momencie przypomniała, słuchaj, powinieneś robić jednak coś innego. Powinieneś stać się na więcej, powinieneś zadbać właśnie o swój wizerunek, o swój własny repertuar. Już okej, nie? Jak gdyby tam to było na jakimś etapie potrzebne, zarobiłeś trochę tych pieniędzy, mamy gdzie mieszkać, postaraj się teraz zrobić kolejny krok w inną stronę i rzeczywiście Andrzej wraca z tych swoich chałtur w Austrii, Szwajcarii i Niemczech i wraca i znowu próbuje w Polsce na początku z różnymi efektami, bo ten początek lat 80. oczywiście też znowu przez sytuację polityczną chociażby jest bardzo trudny, no ale już w połowie dekady ten sukces odnosi. Był bardzo, bardzo rodzinnym człowiekiem, być może nie chcę psychologizować jakoś, bo nie mam do tego absolutnie kompetencji żadnych, natomiast no mogło to być też jakieś trochę nadrabianie pewnych emocjonalnych zaległości z czasów własnego dzieciństwa, bo tam rodzice szybko się niestety rozeszli. Jego wychowywała ciocia kochająca i troskliwa, no ale to jednak jest innego rodzaju relacja. No i on chciał Agnieszce i Eli stworzyć jednak taki bardzo, bardzo pełny dom, a przez charakter pracy tej artystycznej, czyli bliskiej charakterowi pracy marynarza, że się pół życia jest po prostu poza domem, no nie było to możliwe, że na co dzień. Więc kiedy już był, rzeczywiście był na 100% i tak, Agnieszka wspomina te wspólne wyjścia, czy wyjazdy na przykład w Tatry jako takie no, niesamowite przygody i taką rzeczywiście pełną obecność obojga rodziców.
Córka wspomina, mówi takie słowa, że gdyby był bogaty, to nigdy, być może nigdy nie poszedłby w stronę muzyki pop, tylko by grał jazz całe życie.
Wydaje mi się, że próbowałby jednak też trochę różnych innych rzeczy, ale być może próbowałby rzadziej i być może nie wszystkie rzeczy, które nagrywał, zostałyby nagrane. Ale tak, on ten jazz bardzo kochał. Kochał go śpiewać, kochał to środowisko. Miał bardzo wielu przyjaciół w środowisku jazzowym, którzy też go cenili i jako kompana, i jako muzyka. I chociaż on jazz czasami na długie lata przestaje nagrywać, to tak naprawdę nigdy nie przestawał go wykonywać, nigdy nie przestawał go śpiewać. Powiedziałem też wykonywać, dlatego że czasami to było chociażby granie na perkusji albo na saksofonie, więc nie zawsze śpiewał jazz. Ale nawet w latach 80., kiedy już jest wielką gwiazdą estrady, już wszyscy go znają z tych zabawnych teledysków i z opolskich festiwali, przyjeżdża do Krakowa i z Jarosławem Śmietaną albo grają sobie tam z całą tą ekipą, grają sobie jakieś dżemy pod Jaszczurami, albo nawet jeżdżą po Polsce trochę i wykonują w skromnym składzie standardy jazzowe, dlatego że on po prostu tak bardzo to lubił. Więc nigdy tego jazzu nie przestawał śpiewać, nawet jeżeli publicznie, czy dla szeroka publiczność nie miała tej świadomości.
Ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu rzadrze, ja obydwa grosze noszę.
Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem.
Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą.
rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje.
Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem,
wiosną, zimą,
marzeń moich echem,
marzeń moich echem,
winem, wiatrem, śmiechem,
winem, wiatrem, śmiechem.
Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie.
Miłe serca bicie, wiosną, zimą, życiem,
wiosną, zimą, życiem,
marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem.
Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie.
Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem,
życiem,
marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem.
My regularnie gramy za uchy, ale nie, po prostu zespół Jumble czy zespół Anawa bardzo, bardzo często na naszej codziennej playliście, czyli dla nas, dla naszych słuchaczy, to jest jakaś codzienność, powiedzmy. Ale przecież gdyby zapytać, prawda? Gdyby zapytać kogoś na ulicy, żeby powiedział cokolwiek o zespole Jumble albo o zespole Anawa, no to mogłoby być trudno, prawda? A tutaj mamy koniec lat 60., ten cudowny okres w historii muzyki w ogóle na świecie. Myślę, że mało osób też spodziewałaby się tego, że Zaucha właśnie wtedy zaczynał, jeszcze w latach 60., właśnie w tym pięknym, pięknym momencie historii muzycznej.
To prawda, to był w ogóle bardzo ciekawy moment i tak jak mówisz, w historii muzyki światowej, ale też on był bardzo ciekawy już tutaj, mam na myśli perspektywę lokalną, w Krakowie, bo tam rzeczywiście było środowisko wówczas bardzo mocne, jazzowe, tam właściwie matecznik gwiazd polskiego i nie tylko polskiego jazzu w owym czasie, ale ono nie było hermetyczne. Ci ludzie, nie wiem, może z lekkim pobłażaniem, ale jednak brali też pod swoje skrzydła przedstawicieli tak zwanej sceny bitowej, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj rockowej, rock'n'rollowej. Później też przedstawicieli estrady, czyli jak dzisiaj byśmy powiedzieli popu. I oni wszyscy spotykali się w tych samych miejscach, grywali wspólne jam sessions, tworzyli składy, niektóre nagrywały jakieś utwory, płyty, istniały dłużej, inne to były składy zupełnie efemeryczne, które kończyły się po kilku próbach lub koncertach. Natomiast nie ma chyba niczego lepszego dla artysty, nie ma lepszej szkoły niż właśnie przeglądanie się w oczach, w lustrze innego utalentowanego artysty. A wtedy w Krakowie to było absolutnie na porządku dziennym, to było normalne. I Andrzej Zaucha, bardzo utalentowany oczywiście, aczkolwiek zupełnie muzycznie, formalnie niekształcony młody człowiek, trafia w takie środowisko trafia do bardzo kompetentnego muzycznie zespołu, czyli do zespołu z Jumble, no, w którym dzieją się rzeczy fenomenalne właśnie na przecięciu jazzu, na przecięciu rocka i jeszcze ze szczyptą Chopina, bo Chorwata, pianistyka, to jego gra na fortepianie rzeczywiście no, ma jakiś tam lekko chopinowski sznyt. Więc to rzeczywiście był wybitny zespół, ale niestety niedoceniony przez szeroką publiczność. On nie był wtedy bardzo, bardzo powszechnie, wtedy też nie był bardzo powszechnie grany przez radiostacje, nie był prezentowany w telewizji. Więc ich sukces polegał na tym, że koledzy z innych zespołów przychodzili do muzyków Jumble i zapraszali ich do grania z nimi. Przychodzili do Mariana i słuchaj, potrzebujemy basisty, mamy tutaj kontrakt, mamy wyjazd, będą pieniądze. Przychodzili do perkusisty z podobną propozycją. I oczywiście Jumble początkowo opierały się tym pokusom, ale potem no, zaczęli korzystać i jakoś to się rozeszło, ten zespół na jakiś czas, bo potem jeszcze wrócił w innym składzie i też z inną muzyką przestał istnieć. Natomiast z Anawą było jeszcze gorzej, dlatego że tutaj zespół musiał się mierzyć dodatkowo z charyzmą Marka Grechuty, którego publiczność oczywiście pokochała. I choć Andrzej Załucha był wybitnym wokalistą, również charyzmatyczną postacią sceniczną, to jednak człowiekiem zupełnie innym, pod każdym względem. I trudno się dziwić, że ludzie, którzy być może przychodzili na koncerty albo sięgali po nagrania Anawy i oczekiwali Marka Grechuty, byli jakoś rozczarowani, że to jest jednak coś zupełnie innego. Kanty Pawluśkiewicz zmienił wtedy też skład zespołu, zmienił charakter jego muzyki i dzisiaj ta płyta Anawy z Załuchą jest postrzegana jak jedna z najwybitniejszych polskich płyt rockowych lat 70., no ale wtedy ta muzyka nie chwyciła. I chyba też sam Załucha nie był tak bardzo, nie był do końca zadowolony z charakteru tej muzyki, być może nie czuł się w niej jakoś tak super dobrze, bo tam nie było swingu, tam nie było tego bluesa, tam nie było soulu. Anawa, w której on śpiewał, to był zespół, którego dzisiaj byśmy nazywali progrockowym, który nawiązywał dialog z tym, co wtedy robił King Crimson chociażby. No i Kanty Pawluśkiewicz miał żal do Załuchy, że on nie dał temu zespołowi, tej muzyce szansy, tylko wycofał się jeszcze przed premierą płyty. Ale znowu, w to jeszcze wszystko wchodzi proza życia. Urodziła się wtedy Andrzejowi córeczka, miał rodzinę na utrzymaniu i szukał pomysłów na to, jak śpiewaniem, bo innej pracy nie chciał, wiedział, że to chce robić i potrafił to robić, jak śpiewaniem na tę rodzinę zarobić. Śpiewaniem w Anawie w tamtym czasie nie bardzo się dało.
Nie płaczcie, żołnierzyki, mali żołnierze ołowiani, że ktoś wam zabrał wolność i schował na dno szuflady. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci i kwiaty zakwitną wiosną. Na pewno każdy dorośnie, podłoży karabin drewniany. W ostatniej chwili zdobywca na pewno zmieni swe plany. Niech tylko pierwsze ptaki powrócą do nas wiosną. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną.
Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną.
Lubią jeszcze werble oraz nastrój powagi i odkładają przeszłość na samotno szuflady. O wy, o których mówią, że tacy jesteście dorośli, spróbujcie na siebie spojrzeć bez cienia złośliwości.
Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną.
Róbcie, co do was należy, z wyrazem śmiertelnej powagi. Na jedną nawet chwilę nie przerywajcie zabawy.
Nie przerywajcie zabawy. Nie przerywajcie zabawy.
Sama końcówka, jak się pewnie spodziewasz, jest dla czytelnika dość porażająca. Po pierwsze, zabójca dający do zrozumienia, no i ty jako autor też, że nie widział w tym nic złego, ponieważ właściwie kierował się kodeksem honorowym, który jeszcze do 75 roku we Francji funkcjonował. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, ciocia mówiąca, że właściwie ma pretensje do Sikorowskiego, do innych, że jakoś nie próbowali tego załatwić.
Nie wiem, jak mam się do tego odnieść, poza tym, że oczywiście nie mogłem unikać tego tematu, bo choć książka jest z życiem w tytule, to śmierć jest również częścią tego życia, jest taką ostatnią kropką w zdaniu. Jako autor staram się być przezroczysty w swoich książkach, bo uważam, że tematy, którymi się zajmuję, są na tyle interesujące, że ci ludzie, którzy opowiadają, robią to w tak fascynujący sposób, że kogo obchodzi jeszcze moja opinia czy moje jakieś sądy na pewne tematy, ale w tym rozdziale starałem się być przezroczysty podwójnie. Nie oceniać, nie podgrzewać emocji, tylko zrekonstruować wydarzenia na podstawie materiałów sądowych, bo proces ze swojej natury dąży do obiektywizmu. Różnica polega na tym, że w tej mojej rekonstrukcji ja nie oferuję żadnego wyroku na końcu, tylko relacjonuję, jaki wyrok zapadł w sądzie. I oprócz tego na podstawie wspomnień świadków, którzy też pozwolili mi trochę odtworzyć takie no, towarzyskie tło tamtej sytuacji, tamtego związku, z którego całe to nieszczęście się zrodziło. I to rzeczywiście jest do dzisiaj bardzo trudny temat dla tych, którzy to pamiętają, dla tych, którzy byli tego świadkami, bo nie tylko ciocia miała pretensje do kolegów, że nic nie zrobili, ale i oni sami do siebie mają pretensje. Ale jednocześnie jak można mieć do nich pretensje? Kto myślał, że to może się wydarzyć? Wtedy nikt w Polsce do nikogo nie strzelał. Już później w latach 90. kule latały, oczywiście też w innym kontekście, bo tam się zaczęły jakieś porachunki gangów. Natomiast tego rodzaju śmierć była niewyobrażalna. Była podwójnie niewyobrażalna, bo dotyczyła człowieka, którego wszyscy kochali, który był takim bratem młatą, który był równiachą, na którego nikt mi w tych wszystkich opowieściach, w dziesiątkach nagranych godzin, złego słowa nie był w stanie powiedzieć. On miał w życiu tylko jednego, jedynego wroga. Niestety wroga śmiertelnego.
Gdzieś pada w pewnym momencie takie zdanie, że popełniał złe decyzje, że one gdzieś tam po prostu wpłynęły na to też, jak się całe to jego życie potoczyło, że to, czy to rzeczywiście złe decyzje, czy może po prostu brak jakiegoś też szczęścia. Szczęście też jest nam potrzebne, prawda, żeby wielki sukces osiągnąć. A może mu było dobrze z takim poziomem sukcesu?
Tu wrócę do tytułu książki. Po pierwsze życie, a po drugie bierz mnie. Wydaje mi się, że Andrzej Zaucha był człowiekiem, który po prostu płynął. Dawał się porywać temu, co życie niosło i w jaki sposób życie nim gdzieś rzucało na tych falach, co oczywiście czasami oznaczało spektakularne wzloty, ale czasami też może nie upadki, ale epizody, które ani jemu nie przynosiły żadnych korzyści, ani nie są dzisiaj zapamiętywane jako jakoś szczególnie chwalebne. Takim był człowiekiem, taki miał charakter. On podchodził do świata, do ludzi, do życia z uśmiechem, z pogodą ducha i pewnie dlatego też trochę się temu poddawał. Łatwo go było namówić na pewne decyzje artystyczne, łatwo go było porwać na imprezę, łatwo go było przekonać do różnych rzeczy, nigdy nikomu nie odmawiał. Szczęście, no pewnie też jest to kwestia szczęścia. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, myślałem, że tam jest więcej złych decyzji. Dzisiaj raczej sądzę, że to było branie życia takim, jakim jest i wcale nie uważam, że była to jakaś taka naganna, głupia postawa. Może właśnie dzisiaj, kiedy nam się wydaje, że tak bardzo jesteśmy w stanie kontrolować to swoje życie i tak usilnie próbujemy je kontrolować, robimy głupiej. Może po prostu lepiej jest tak z uśmiechem płynąć.
Natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni myślom mym, bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fant, bądź listem na pozdrę stąd. Blondynką mi bądź niedużą i moją wielką muzą. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty chorze me nieboże, przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. Facet, co w saksofon dbie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur, potrzeba mi chmur i biur, by niosły mnie swingu skrzydła, by razami nie brzydła, więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. W skwar czy w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, piesz, a przytul czasem też. Artystom takich mów potrzeba i już.